Radio Plus. Środek tygodnia.
Dobry wieczór Państwu, albo dzień dobry właściwie, bo jasno za oknem. Ciągle nie mogę się do tego przyzwyczaić, że o godzinie 20 jest jeszcze tak jasno. Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radio Plus, jak co tydzień. Dzisiaj mamy 5 czerwca, czyli 5 dni temu równo obchodziliśmy Dzień Dziecka. Dzisiaj będzie temat w środku tygodnia z dziećmi i młodzieżą właśnie związany, ale niestety temat taki niełatwy. Temat trudny. Chodzi o coraz częściej występującą właśnie wśród dzieci i młodzieży depresję i rosnącą w tej grupie liczbę samobójstw. Takie są niepokojące i alarmujące dane. No i pytanie brzmi, co się dzieje z tą naszą młodzieżą, a może raczej pytanie powinno brzmieć, co się dzieje z nami, dorosłymi, że tak ta sytuacja się zmienia na niekorzyść. I na te pytania dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć. Moimi gośćmi są pani Lucyna Kicińska, która w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odpowiada m.in. za program pomocy telefonicznej. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry.
Mam problem z tym, że jest jasno za oknem. Oraz pani Katarzyna Kucewicz, psycholog, psychoterapeuta, ośrodek Innergarden, jeśli się nie mylę.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. No to ja te dane przytoczę za niedawną publikacją dziennika Gazety Prawnej, która powołuje się z kolei na dane policyjne. W ubiegłym roku na swoje życie targnęło się 160 uczniów. Było to aż 3-krotnie więcej niż w roku 2016 i 6-krotnie więcej niż w roku 2013. Czyli rzeczywiście jest ten taki duży skok z roku na rok, a właściwie co 2 lata są te dane tutaj opublikowane. Chciałam Panie zapytać na wstępie, czy to są dla Pani zaskakujące statystyki, czy zupełnie nie?
Dla mnie nie są zaskakujące, bo je znam, ale też to, co myślę, że jest ważne, żeby powiedzieć, to nie są dane, które pokazują prawdziwy obraz zjawiska prób samobójczych wśród dzieci i nastolatków.
Znaczy, że jest jeszcze gorzej?
Jest o wiele gorzej i pokazują to chociażby badania prowadzone w grupie wiekowej 11-17 lat na próbie reprezentatywnej w ubiegłym roku, w ostatnim kwartale Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zrobiła takie badanie i 7% dzieci w tym wieku zadeklarowało, że jest już po próbie samobójczej, 16% respondentów zadeklarowało, że samookalecza się, bo nie radzi sobie z napięciem, ze stresem, z towarzyszącymi myślami depresyjnymi, samobójczymi czy rezygnacyjnymi. Te statystyki, które pani przywołała, one pokazują tylko te sprawy, w których policja podjęła dochodzenia, czy podjęła działania, ponieważ było podejrzenie, że ktoś te dzieci, tych nastolatków zachęcał albo umożliwiał im, bądź doprowadził swoim zachowaniem do podjęcia próby samobójczej. Jest bardzo dużo prób samobójczych, o których nie wie nikt, rówieśnik, nie wie osoba dorosła, nie wie nauczyciel, nie wie rodzic, ponieważ są to próby samobójcze, które nie zakończyły się śmiercią i też dzieci o nich nie mówią. Dzieci, nastolatki nikomu o nich nie mówią. Bardzo często konsultanci telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, który prowadzi nasza fundacja, słyszą o tych próbach samobójczych jako jedyni dorośli. No i to na pewno jest bardzo duży problem. Dużym problemem jest też to, że nawet jeżeli dziecko jest po próbie samobójczej i potrzebuje w związku z tym pomocy, nie może tej pomocy uzyskać, ponieważ w szkołach nie są zatrudniani ani psycholodzy, ani pedagodzy szkolni. 44% takich szkół nie ma możliwości uzyskania bezpłatnej psychoterapii. Jest wiele miejsc, gdzie nie ma płatnej psychoterapii, nie ma takiej możliwości w ogóle nawet zapłacić za takie oddziaływania. No i oczywiście jest bardzo duży problem z dostępem do leczenia psychiatrycznego dla dzieci i nastolatków, zarówno takie wizyty jeszcze stacjonarne, jak i leczenie po prostu na oddziale jest zupełnie niedostępne dla dzieci. My mówimy o ponad 6 milionach dzieci w Polsce i o 380 psychiatrach o specjalizacji dziecięco-młodzieżowej.
Jeszcze w dużych miastach pewnie to jakoś funkcjonuje, ale rzeczywiście w tych mniejszych ośrodkach ten dostęp jest praktycznie...
Na pewno jest lepiej, natomiast pamiętajmy, że w Warszawie, która wydaje mi się największym ośrodkiem, gdzie można znaleźć psychiatra i gdzie można znaleźć terapeuta, na konsultację psychiatryczną można czekać pełnopłatną, która kosztuje 250 zł 3 miesiące. I to jest pierwszy dostępny termin. Więc my rzeczywiście mamy bardzo duży problem, jeżeli jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. I to jest problem, którego nawet w tym najbardziej wyeskalowanym stadium, kiedy są już myśli samobójcze, kiedy dziecko jest po próbie samobójczej, rzeczywiście może być tak, że po prostu nie jesteśmy w stanie opanować tego problemu, bo nie ma specjalistów, nie mamy dostępu do tych specjalistów. No i oczywiście jeszcze jedna strona medalu jest taka, że wielu rodziców nie chce, żeby ich dzieci korzystały z pomocy psychologa bądź psychiatry.
O tym sobie też jeszcze i o terapiach pewnie porozmawiamy, ale rzeczywiście, czy mamy tak duży problem ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży dzisiaj?
Mamy problem ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży oraz mamy problem z diagnozowaniem zjawiska, jakim jest zaburzenie nastroju czy depresja, która doprowadza bezpośrednio do samobójstwa, dlatego że to nie jest takie proste i ani psychiatrzy, ani psycholodzy często przeoczają różnego rodzaju objawy, dlatego że te objawy depresyjne u dzieci są, czy u nastolatków są bardzo niespecyficzne, co oznacza,
one są inne
że
niż u dorosłych?
One są trochę inne u dorosłych, przede wszystkim skupiają się na tym, że przede wszystkim można je pomylić z fobią szkolną, a większość rodziców, od których w zasadzie zaczyna się ten proces diagnozowania, bo to dziecko przychodzi, bo to rodzic przychodzi do lekarza z dzieckiem, zrzuca zmiany zachowania dziecka na karb, na przykład okresu dojrzewania, buntu młodzieńczego, czy takich na przykład, nie wiem, lenistwa, niechęci do pomocy i tak dalej. I to sprawia, że diagnoza jest bardzo często zbyt późna. Jest późna i często właśnie jest nie zawsze jest trafna, dlatego że tak jak mówiłam wcześniej, te objawy depresyjne, które są, jakby poprzedzają próby samobójcze, mogą być niespecyficzne. One oczywiście mogą być związane z taką klasycznym przeżywaniem smutku, apatii, jakiegoś takiego rozbicia emocjonalnego, ale bardzo często może też to być agresja, złość, zaburzenia lękowe, albo często na przykład wyłącznie zaburzenia somatyczne, czyli zaburzenia z poziomu ciała, nie z poziomu głowy, czyli nie wiem, ból brzucha, jakieś biegunki, też trudności z zasypianiem, czy na przykład z apetytem, które bardzo często rodzice zrzucają na karb jakichś dziwactw dziecięcych, tak?
Albo bagatelizują.
Tak, albo bagatelizują, albo też po prostu nie mają czasu na to, żeby zobaczyć, bo nie wiem, są skupieni na sobie, na tym, żeby zarabiać pieniądze, na tym, żeby, nie wiem, zakładać nowe rodziny na przykład. I często takie dziecko jest jakby gdzieś odstawione trochę na dalszy plan i często nam się wydaje, że skoro depresja statystycznie dotyka tylko 2% dzieci, no to dlaczego nasze dziecko ma być w tych 2%? Jakby właśnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to jest niedoszacowane. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę problem jest znacznie większy, tylko jakoś tak mamy takie magiczne myślenie, że nas to może nie dotyczy i nie spotka. Czasami jest też tak, że ja zauważam, że kiedy już się dziecko dostaje taką diagnozę, na przykład od psychiatry w moim ośrodku, czy też na przykład od psychologa, to część rodziców jakby zaprzecza tej diagnozie. Mówi, że nie, no przesadzacie, to tak w senie źle, to jest jakieś chwilowe. Jakby to bardzo mnie dziwi takie podejście, bo myślę sobie, że ono wynika z kompletnego niedoinformowania, z kompletnego braku świadomości, że depresja może być chorobą śmiertelną, no, o czym świadczą te statystyki, które pani przytoczyła. Natomiast my czasami mamy do tego takie podejście, że jest to jeden z nastrojów, który może dziecko sobie wybrać. Dzisiaj ma depresję, jutro będzie miało dobry humor. I wciąż, mimo że się tyle mówi, że jest tak duże, bo mnie to bardzo dziwi, bo zobaczcie państwo, że tyle się mówi o tym. Jest tyle kampanii społecznych na temat depresji, tak? Bo są choroby, o których się oczywiście nie opowiada, jak jakieś, nie wiem, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, czyli bardziej taka zaawansowana forma zaburzeń nastroju. No ale o depresji teoretycznie my wszyscy wiemy. A jednak, mimo to, dalej jest ona dla nas czarną magią.
Zwłaszcza w stosunku do dzieci. Jeszcze mamy to podejście, to jest to, o czym pani powiedziała, że to pewnie ten wiek dojrzewania zaraz przejdzie. Ale często jest tak, że rodzice są bardzo zaskoczeni, gdy w tych wypadkach, kiedy dowiadują się o tym, że była próba samobójcza, że dla nich to jest po prostu szok, że przeoczyli wszystkie objawy. Znaczy, bo ja się zastanawiam z punktu widzenia takiego rodzica, czy można te wstępne sygnały, objawy, które dziecko daje, które wysyła, jednak w jakiś bardziej lub mniej świadomy sposób przeoczyć?
Można, ponieważ jeżeli 7% dzieci deklaruje, że ma za sobą próbę samobójczą, to znaczy, że 7% rodziców to prawdopodobnie przegapiło. My w telefonie 116-111 w tej chwili mamy średnio dziennie 17 rozmów i wiadomości z osobami, które mają myśli samobójcze. I rzeczywiście jest tak, że 16 na te 17 osób to są osoby, które mówią, że ich rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. Z jednej strony jest na pewno tak, jak mówiła pani Katarzyna, że nie mają świadomości, nie wiedzą, na co zwracać uwagę, że nie mają na to czasu, że są pochłonięci przez swoje problemy, swoją karierę, potrzebę zarabiania pieniędzy na rodzinę, zakładanie nowych rodzin. Natomiast zdarza się też tak, że dziecko nie mówi rodzicowi o swoich problemach, bo boi się odrzucenia, bo nie chce rodzica martwić, bo nie chce rodzicowi dokładać, bo samo trochę boi się tego, że to jest choroba i nie chce mieć etykietki osoby chorej psychicznie, bo myśli, że jego problemy są tylko jego i powinno sobie z nimi samo radzić, że musi być samodzielne i mylą wtedy samodzielność z samotnością. Zdarza się też tak, że dziecko, kiedy mówi o tym, że ma te myśli samobójcze, to słyszy: weź się w garść, obiecaj mi, że nie będziesz tak więcej myślał, postaraj się, daj z tym spokój, idź do kina, wyjdź do ludzi, to minie. Myśli samobójcze mają to do siebie, że są myślami mimowolnymi, nad nimi nie jesteśmy w stanie zapanować i też niestety myślenie magiczne czy jakieś magiczne sztuczki nie sprawiają, że one mijają. Mogą myśli samobójcze ustąpić, jeżeli będziemy oddziaływać na nie psycho i bardzo często farmakoterapią. Natomiast mamy taką tendencję jako osoby dorosłe do tego, żeby myśleć o różnych przeżyciach dzieci, że one są właśnie jakoś albo specjalnie, albo że one są w ogóle mniejsze, tak? Znaczy, tak jakby pojawia się taki rodzaj myślenia, no dziecko może nad tym zapanować z jednej strony, no bo specjalnie sobie wymyśliło te myśli, no to specjalnie może je odmyślić, a z drugiej strony jest tak, że mamy taką bardzo dużą tendencję do bagatelizowania stanów emocjonalnych i przeżyć dzieci, bo one są takie małe, więc pewnie mają te małe przeżycia.
Bo to tylko dzieci. Tu musimy na chwilę przerwać, ale wracamy za chwilę.
Radio Plus. Środek tygodnia.